Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami w studiu zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Michał Jach. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i zapomniałem dodać, kandydat w nadchodzących wyborach parlamentarnych, także z list Prawa i Sprawiedliwości, z pozycji...
czwartej. Lista numer 4, pozycja czwarta.
Z okręgu szczecińskiego. Panie pośle, Polska jest bezpieczna, tak twierdzi rząd i Prawo i Sprawiedliwość. A co jest jeszcze do zrobienia w kwestii obronności, zakładając, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło?
No, Polska jest bezpieczna, bo bardzo intensywnie rozbudowujemy siły zbrojne. Przecież jak przyjęliśmy władzę, to było 95 tysięcy żołnierzy, w tej chwili jest już 178 tysięcy, nie mówiąc o zmianie jakościowej i ilościowej sprzętu i to tego najbardziej potrzebnego na tym naszym teatrze wobec tego zagrożenia od Rosji, to sprzętu ciężkiego rozbudowujemy, coraz więcej go otrzymujemy i zamówienia, które już są realizowane, obejmują bardzo duże ilości, nieporównywalne ilości do tego, co było 8 lat temu. Nie mówiąc o jakości. Wtedy to bazowaliśmy przede wszystkim na sprzęcie posowieckim. W tej chwili ten sprzęt już został przekazany Ukraińcom, z czego oni się bardzo cieszą, bo to jednak ten sprzęt w Polsce był zmodernizowany i on był jednak naprawdę dobrej jakości.
Ale jak dobrze rozumiem, wyczyściliśmy swoje magazyny z tego sprzętu postsowieckiego, wymieniamy go teraz. Ile potrwa ten proces?
No, ten proces potrwa, jeśli chodzi o wojska lądowe, to do roku 28-29, w zależności od poszczególnych egzemplarzy. Natomiast jeśli chodzi o marynarkę, to również się rozbudowuje, są podpisywane kolejne kontrakty, no ale jeżeli chodzi o ostatni i najdłuższą kontrakt, jaki będzie dotyczący okrętów podwodnych, to będzie to w granicach roku 2030. Ale warto tutaj dodać, że Rosja tą wojną na Ukrainie, w której pomoc Polski jest nie do przecenienia, Rosja jest bardzo osłabiona i ona tego swojego potencjału obronnego nie jest w stanie przywrócić w ciągu 3 lat, myślę, że najwcześniej w ciągu 5 lat.
Ale tak sobie głośno myślę, że jeżeli Rosja robi dokładnie tak samo jak Polska, czyli wymienia teraz swoje uzbrojenie, to, które straciła na wojnie z Ukraińcami, no to za kilka lat Rosja może się okazać silniejsza.
No absolutnie. Tu jest inna sprawa, ponieważ Rosja ma problem, jest odcięta od nowoczesnych technologii, odcięta od na przykład procesorów sterujących na przykład silnikiem w czołgach. No i co z tego, że mogą cały czołg wybudować, jak ten czołg nie będzie chodził, bo ten silnik, żeby normalnie funkcjonował, potrzebuje no, takiego całego systemu komputerowego, który nim steruje, a nie są w stanie tych procesorów nigdzie kupić. I Rosjanie mają problemy w chwili obecnej, ponieważ pewnych elementów, pewnego sprzętu nie są w stanie produkować. Przecież oni, gdyby produkowali, to ten sprzęt znajdowałby się na wojnie, a tam jest tylko stary jeszcze z lat nawet 60.
Wróćmy do polskiej armii, porozmawiajmy o tym, czy są chętni do służenia w polskiej armii, no bo zdaje się, że mimo, że mamy dobrowolną służbę wojskową, to tych chętnych nie brakuje, to ostatnio było widać po dużym ślubowaniu.
Ja jestem pełen uznania wśród młodych ludzi, bo gdy pan premier Mariusz Błaszczak ogłosił, że docelowo będziemy dążyć do osiągnięcia 300-tysięcznej armii, to już prawie 2 lata temu. To wydawało mi się,
sobie, jak on to zrobi.
Tak jest. To martwiłem się o to, czy będą raczej ludzie, czy w naszym społeczeństwie jest gotowość do pełnienia tej służby, która jest niezwykle wysoko w prestiżu, tak wysoki prestiż ma w naszym społeczeństwie, że bycie żołnierzem to jest jakieś takie nobilitacja w społeczeństwie, ale jednak to jest dosyć uciążliwa służba. A tu okazuje się, że młodzi ludzie zasmakowali w tym i ilość chętnych do pełnienia służby wojskowej przerasta czasami możliwości absorbowania przez siły zbrojne, bo do tego trzeba mieć przygotowane przecież poligony, infrastrukturę całą, choćby nawet taką rzecz, koszary trzeba mieć, a to przez lata Platforma to wszystko likwidowała, szczególnie po drugiej stronie Wisły. Także to trzeba odbudowywać i mamy no jakby, to jakby ogranicza możliwość przyjęcia wszystkich. Natomiast zwiększa się to z roku na rok, ilość tych szkolonych i tutaj trzeba podziękować rodzicom, rodzinom tych młodych ludzi. Trzeba podziękować im za to obywatelskie, patriotyczne podejście, że są gotowi zakładać mundur. Ja jestem pełen najwyższego uznania. Myślałem, że młodzież już tylko tam w gry komputerowe interesują ich, a tu okazuje się, że służba ojczyźnie też jest atrakcyjna.
No, okazuje się, że nawet takie osoby, które grają w gry komputerowe, dzisiaj polska armia ich bardzo pożąda.
Oczywiście.
Okazuje się na przykład, że ktoś, kto w młodości lubi grać w gry komputerowe, świetnie się odnajduje jako operator drona. No, ale to chyba nie zdradzimy dużej tajemnicy wojskowej, jeżeli powiemy, że dzisiaj sposób rekrutacji do polskiej armii wygląda niemalże identycznie jak w armii amerykańskiej, czyli nie idzie się tak jak kiedyś do WKU, trzeba było 10 wniosków złożyć, że się chce iść do armii. Dzisiaj robi za przyszłego żołnierza rekruter te wszystkie czynności.
Są różne formuły pełnienia tej służby. Jest roczna dobrowolna służba wojskowa, dwuletnia dobrowolna służba wojskowa, jest zawodowa, jest terytorialna. No,
no
możesz zakładać
o wojskach obrony terytorialnej, bo to jest no coś, z czego zdaje się Prawo i Sprawiedliwość jest dumna.
Tak, oczywiście. Jest to naprawdę świetna koncepcja, którą trzeba przyznać, że to był pomysł i realizacja to właśnie ministra Antoniego Macierewicza, który dobrał takich oficerów, którzy mu doradzali, że ta służba terytorialna jest po pierwsze atrakcyjna, bo widać, że chętnych jest bardzo dużo, jest o wiele więcej niż przewidywaliśmy wtedy. Po drugie, ta służba jest atrakcyjna, że im się chce, a po trzecie, ci terytorialsi są przygotowani do wykonywania najróżniejszych, nawet nieprzewidywalnych zadań. No bo
to jest pełnoskalowy żołnierz, natomiast są oddelegowywani do, na przykład świetnie się sprawdzili w pandemii, świetnie radzą sobie także w sytuacjach, kiedy prowadzone są poszukiwania osób zaginionych, świetnie sobie radzą w momencie, kiedy są klęski żywiołowe.
Klęski żywiołowe i to wszelkie, nawet takie nieprzewidywalne, bo przecież ta zatrucie tej Odry w zeszłym roku, które miało miejsce, bez Wojsk Obrony Terytorialnej to naprawdę byłoby to trudno opanować w tak doskonałym stopniu, jak to się udało. Na granicy przecież białoruskiej również mają swoje dokonania. To jest wspaniała formacja sił zbrojnych i dziwię się, że opozycja kiedyś, która tak ich opluwała, tak krytykowała, nadal nie potrafią przyznać racji tym, którzy ich powołali i tę służbę wojskową i którzy kierują tą służbą wojską, że to jest niezwykle potrzebna formacja. Więc oczekiwałbym od tych, którzy no naprawdę obrażali tych młodych ludzi, którzy zakładali mundur w sposób haniebny, że teraz nie stać ich na to, żeby powiedzieć tak jak mężczyzna, czy powiedzmy tak jak człowiek honoru. Przepraszam, pomyliłem się. Nie, tego nie można oczekiwać, ale ci terytorialsi i tak wzorowali pełnią służbę. No dzięki temu to oni też bardzo duży wkład włożyli w to, że nie mamy tych migrantów. No przecież bez nich, bez wielkiego zaangażowania wojsk operacyjnych, no to tutaj po Polsce by hulali ci biedni, jak to na filmie nakręcono, migranci. Przecież my wiemy, kogo i jak ci migranci w rzeczywistości wyglądają i jaki jest ich cel.
O filmie dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale chciałem jeszcze pana zapytać na koniec naszej rozmowy o to, no bo kwestie obronności, kwestie armii, jest pan znany, jest pan szefem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Natomiast co jako poseł w ostatnich 4 latach zrobił pan dla regionu?
No tu panie redaktorze, to ja tak nie lubię o sobie mówić, no ale... Powiem tylko tyle, że tyle podziękowań, co otrzymałem w tych ostatnich właśnie trzech nawet latach od samorządowców przede wszystkim, to się nawet nie spodziewałem za moją pomoc w ich różnych realizacji ich różnych projektów, bo osoby takie, które wchodzą do biura i tym pomagam, no to oni cały czas jak jestem posłem, to do mnie jest kolejka ludzi, którzy przychodzą z problemami życiowymi, które staram im się jakoś pomóc rozwiązać. Natomiast województwo zachodniopomorskie, no, panie redaktorze, moim takim sztandarem, oczywiście wiem, że to jest, ja jestem jedną z osób tylko, która to do tego się przyłaży, to jest nasza kolegiata. No, no to było marzenie moje od 84 roku, kiedy losy rzuciły mnie do Stargardu i jak zobaczyłem tą perłę, ale wtedy w stanie, no powiedzmy kolokwialnie, nieco gorszym niż dzisiaj, to marzyło mi się, żebym doczekał, żebym czasu, kiedy to będzie wyglądało jak prawdziwa perła, okazuje się, że jest, że nie tylko, że dożyłem, ale dołożyłem swoją, może taką małą, ale cegiełkę również do tego, z czego jestem niezwykle dumny i to będę zawsze mówił, uważał za jeden z tych największych powodów do dumy z czasów mojej działalności politycznej.
Kierowcy pytają, kiedy pojadą po S10 ze Stargardu do Piły i dalej?
I tu również, no to panie redaktorze, tutaj chodziłem za tą sprawą, wywołał pan, za tą sprawą chodziłem w 2017 roku za ministrem Adamczykiem chodziło zaledwie 20 milionów. To dla Ministerstwa Infrastruktury drobne pieniądze, ale bo chodziło o przeprowadzenie prac przygotowawczych, na które potrzeba w ciągu roku się nie zrobi. To do tego trzeba 2-3, czasem nawet więcej lat. I teraz to zrobiono i teraz okazuje się, że dzięki temu, że zaczęliśmy 3 lata temu, czy mamy gotowy projekt i już są pierwsze przetargi i w ciągu kilkunastu dni zostaną ogłoszone kolejne przetargi na 8 odcinków. Od Szczecina do Piły. I w 26 roku będzie można ze Szczecina do Piły S10 bez zatrzymywania się w tempie 120 km na godzinę przejechać.
Trochę na skróty pan poseł pojechał, bo gdzieś 2 lata uciekły. 2028,
przepraszam.
Pół minuty dla pana, dlaczego wyborcy mają zagłosować w nadchodzących wyborach parlamentarnych właśnie na pana.
Proszę państwa, poproszę tak, każdego, zastanówmy się, jak było 8 lat temu, jak było 6 lat temu i czy teraz ci się lepiej żyje, czy mi się lepiej żyje? Zastanówmy się, czy mi się trochę lepiej żyje, czy więcej niż dobrze, czy jestem zadowolony? Jeżeli jestem zadowolony, no to przecież trzeba dać szansę tej formacji, która będzie kontynuować. A zapewniam państwa, że mamy plany nie na kolejne 4 lata, nie na rok, nie na 4 lata, ale na dłużej niż 8 lat. Kolejne tematy, energetyka jądrowa czeka na już rozpoczęcie, wszystko jest przygotowane. Centralny port komunikacyjny, który spowoduje, że Polska stanie się centralnym miejscem przesiadkowym, przełącznikowym, takim jednym z trzech serc Europy. Kolejna sprawa to również wejdziemy na inny poziom technologiczny i naukowy.
Zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach, a także szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i kandydat w nadchodzących wyborach ubiegający się o reelekcję był dziś moim waszym gościem w Twoim Radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję państwu. Zapraszam do wyborów. Lista numer 4, pozycja numer 4.